między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu. Łukasz Kaźmierczak. W piątek przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, dokonał odnowienia aktu poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w setną rocznicę tego wydarzenia. Relacja już za moment na naszej antenie. Tegoroczny czerwiec z racji pandemii to czas udzielania sakramentu bierzmowania w wielu polskich parafiach. I tutaj pojawia się oczywiście pytanie o imię patrona, które wybiera kandydat do przyjęcia drugiego po chrzcie sakramentu inicjacji chrześcijańskiej. Spróbujemy zatem podpowiedzieć Państwu kilka ciekawych i niebanalnych propozycji w tym zakresie. Sprawdzimy także, dokąd wybrała się na rowerach grupa samorządowców z Wielkopolski. Między niebem a ziemią. Zapraszam. W piątek przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, dokonał odnowienia aktu poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w setną rocznicę tego wydarzenia. Relacja już za moment na naszej antenie. Uroczystości przewodniczył metropolita poznański. Arcybiskup Stanisław Gądecki nawiązał m.in. do tego, że kult serca Jezusowego ma w Polsce szczególny wymiar.
W krakowskiej Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa arcybiskup Stanisław Gądecki odnowił akt poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Dzisiaj, tak jak przez 100 lat, zbieramy się w świątyni poświęconej czci Najświętszego Serca Twego w Krakowie. Staje przed Tobą naród i Kościół w Polsce, aby uroczyście ponowić akt oddania się Twemu Najświętszemu Sercu. Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległości, tak i my polecamy Ci dzisiaj Kościół i Ojczyznę, dziękując za dar wolności. Oddając się Twojemu Najświętszemu Sercu, prosimy, przyjdź Królestwo Twoje, a w ślad za świętym Janem Pawłem II wołamy, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. W obliczu Twego miłosierdzia wyznajemy ze skruchą nasze grzechy indywidualne i społeczne. Przepraszamy za brak szacunku dla życia, także tego najsłabszego, ukrytego pod sercem matki. Przepraszamy za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, popełnione zwłaszcza przez niektórych duchownych i związane z tym grzechy zaniedbania ich przełożonych. Otwórz serca młodych, aby ich entuzjazm, siła wiary i świadectwo nadziei odnawiało wspólnotę Kościoła. Naucz nas kontemplować to, co sam stworzyłeś. Naucz nas dbać o piękną i niezniszczoną ziemię, abyśmy w darze od Ciebie mogli przekazać ją tym, którzy przyjdą po nas. Powierzamy Ci całe nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne, które pragniemy oprzeć na trwałych zasadach Ewangelii. Podobnie jak przed 100 laty, w pokorze poświęcamy się Tobie i Twojemu Najświętszemu Sercu, oddając naszą Ojczyznę w Twoje władanie. Z ufnością wołamy, chwała niech będzie Najświętszemu Sercu Twemu, którym tak bardzo nas umiłowałeś i przez które prowadzi droga do naszego zbawienia. Amen.
Arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski na rozpoczęcie mszy świętej w krakowskiej bazylice podkreślił, że niepodległość zrodziła się z serc Polaków, a polskie serca znajdują swój najgłębszy fundament w sercu Jezusa.
To, co dokonało się w sierpniu 1920 roku sprawiło, że Polska mogła z większą nadzieją myśleć o swojej przyszłości. I dlatego właśnie tutaj, w czerwcu 1921 roku, zebrał się cały polski episkopat, aby pod przewodnictwem księdza prymasa Edmunda Dalbora dziękować Bogu, wysławiać Jego nieskończone miłosierdzie, a przede wszystkim w uroczystym akcie oddać Polskę sercu Jezusowemu. Dzisiaj po 100 latach w nowej rzeczywistości zebrał się polski episkopat, by nie tylko nawiązać do tamtych wydarzeń sprzed 100 lat, ale żeby z ogromną nadzieją pośród współczesnych zagrożeń oddać raz jeszcze Polskę sercu Jezusowemu, a jednocześnie z tej bezgranicznej miłości serca Jezusowego czerpać siły.
Na ziemiach polskich kult serca Jezusowego ma wielkie tradycje, mówił jeszcze przed uroczystościami w Krakowie metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gondecki.
Kult serca Jezusowego był wcześniejszy aniżeli we Francji. My mamy tutaj poznańskiego jezuitę pochodzącego z Drużbic, ojca Drużbickiego, który propagował kult serca Jezusowego już w XVI wieku.
On się urodził w Drużbicach.
Profesor Stanisław Mikołajczak, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu.
I w tych Drużbicach w tej chwili nastał proboszcz, który chce ożywić kult serca Pana Jezusa w tej parafii, dlatego że z tej Drużbic wywodzi się ojciec Drużbicki. I jednym z elementów, który ma ożywić ten kult, jest, żeby postawić w Drużbicach kopię w skali 1-3 naszego pomnika wdzięczności, pomnika serca Pana Jezusa, który jest w Poznaniu. Z tego, co mówił ksiądz kanonik Paweł Sudowski, proboszcz, wynika, że miejscowa ludność praktycznie nic nie wie o swoim rodaku, ojcze Drużbickim, i on w ramach przypomnienia, my tu jakby w ramach przypomnienia, ułatwienia mu docierania do społeczności lokalnej, postanowiliśmy ofiarować obraz Kacpra Drużbickiego, namalowany współcześnie, bo ta 17-wieczna kopia, która znajduje się w Stęszewie, no jest kopią pewnie jakiegoś oryginalnego obrazu 17-wiecznego, ale jest taka dosyć mało czytelna, a mamy tu znakomitego artystę, który to, stosując stylistykę 17-wieczną, ale namalował to współcześnie, nie dokładną kopię, ale taką, jakby powiedzieć, jego indywidualny wizję, żeby po prostu przypominał mieszkańcom Drużbic i okolicy, całej tej parafii, okolicy, kim był Drużbicki, jak ważną rolę odegrał w życiu polskim, bo ten kult serca Pana Jezusa w Polsce zaistniał 70 lat wcześniej. Pod działaniem księdza ojca Drużbickiego polscy biskupi wystąpili do papieża i uzyskali zgodę na upowszechnianie tego kultu na terenie Polski. A dopiero objawienia świętej Małgorzaty Alacoque doprowadziły do upowszechnienia tego kultu na terenie całego kościoła.
A później, setki lat później, bardzo ważnym miejscem był Poznań i pomnik wdzięczności, gdzie ze szczerego złota serce Jezusa było murowane, zniszczone przez Niemców.
Tak jest, bo ten kult serca Pana Jezusa upowszechniał się stopniowo w całej Europie, w Polsce też. Ale w Polsce, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, on był bardzo silny. A w Poznaniu powstał pierwszy kościół pod wezwaniem serca Pana Jezusa i świętego Floriana. To jest kościół na ulicy Kościelnej. To był pierwszy parafialny kościół w Polsce. A także sam ojciec Drużbicki jest pochowany, bo zmarł w Poznaniu, jest pochowany w Poznaniu, ma piękne epitafium w poznańskiej farze, w tej prawej nawie, gdzie na którą kończy ołtarz Matki Boskiej, po prawej stronie jest piękne epitafium właśnie ojca Drużbickiego.
W Poznaniu jesteśmy w szczególniejszy sposób zobowiązani wobec serca Jezusowego i jego kultu, ponieważ tutaj stał ten pomnik, który w 1939 został rozbity przez Niemców. My ciągle myślimy o tym, że inne pomniki zostały w takiej samej formie odrestaurowane po wojnie. Tutaj mija 70 lat. I właściwie ciągle domagamy się odnowienia tego pomnika, odrestaurowania, postawienia go na nowo. I to też jest jakieś szczególne miejsce Poznań w stosunku do Serca Jezusowego, kardynał Chlont, jego kult do Serca Jezusowego i to, co w Poznaniu było bardzo żywe.
25 samorządowców na rowerach do Czarnej Madonny. Od 12 lat na Jasną Górę jedzie pielgrzymka wójtów, sołtysów i starostów z Wielkopolski. W tym roku na pątniczy szlak wyruszyli m.in. włodarze Rychwała w powiecie konińskim i Czajkowa w powiecie ostrzeszowskim. Start sprzed Bazyliki Świętego Józefa w Kaliszu.
Wyruszacie do Światowego Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej do Częstochowy, aby tam polecić Bogu własne sprawy i innych. Na drogę pokoju i pomyślności niech was kieruje Wszechmogący i Miłosierny Pan. A święty Józef, od którego wyruszacie, i święty Rafał Archanioł, patron kierowców, i święty Krzysztof, niech wam towarzyszy w drodze, byście w pokoju, w zdrowiu i z radością powrócili do swoich domów.
No to już tradycyjnie, tak wiadomo, Częstochowa, symboliczne miejsce, ołtarz ojczyzny, konfesjonał narodu.
Przede wszystkim przepiękna pogoda, Henryk Plichta, wójt gminy Czajków. I myślę, że ta pogoda udziela się i nastrój, jak widzę tutaj w naszych kolegach samorządowcach, jest optymistyczny, także myślę, że spokojnie sobie poradzimy, no i czekamy, co będzie tylko po drodze, a po drodze myślę, że będzie wszystko okej. Okay. Trudne czasy przeżywaliśmy w ubiegłym roku, bo to rzeczywiście był taki czas, kiedy nie do końca było wiadomo, że pojedziemy, no i musieliśmy załatwiać pewne takie trudne dosyć sprawy dla nas, żeby zorganizować i w jakiś bezpieczny sposób dla wszystkich przejechać. Natomiast no, ten rok troszkę już nas tutaj tak optymistycznie ujął, bo to, co się wydarzyło, już jest troszkę za nami i wydaje mi się, że sobie wszyscy poradzimy.
W ubiegłym roku po raz pierwszy miałem przyjemność jechać właśnie z pielgrzymką na Jasną Górę. Stefan Dziemara, burmistrz Rychwała. Fajna przygoda, w ubiegłym roku cały dzień jechaliśmy w deszczu. W tym roku cudownie się zapowiada. Natomiast sam pomysł jest genialny. Jestem cyklistą od 12 lat, a więc sporo jeździmy. W związku z tym to jest jakby z jednej strony to, że coś robimy dla siebie, ale z drugiej strony to jest również taka sytuacja, że jako samorządowcy mamy czas przez 2 dni ze sobą porozmawiać, uzgodnić wiele tematów, wyjaśnić pewne nawet nasze takie zupełnie inne spojrzenie, bo w każdym rejonie to wygląda inaczej, a więc wymiana doświadczeń, a zwłaszcza dzisiaj, kiedy w samorządach się niestety zrobiła trochę zła sytuacja, że dużo samorządowców ze sobą rywalizuje, czyli bardzo fajna, intrygująca impreza. Promujemy właśnie samorządność na skalę taką szerszą.
Ale celem jest jednak Czarna Madonna, Jasna Góra.
Dokładnie, no oczywiście jedziemy na Jasną Górę, czyli po dzisiejszym przejechaniu 100 km. Jutro oczywiście wjeżdżamy na Jasną Górę, fajny podjazd, później uroczysta msza, czyli powiedzmy wszyscy mamy okazję również wewnętrznie na to spojrzeć i oczywiście powrót zapewne szczęśliwy, ale tak bardzo fajnie, to jest właśnie połączone przyjemne z pożytecznym, czyli coś dla ciała, coś dla ducha, no i oczywiście coś dlatego, żeby pokazać ludziom, że dzisiaj faktycznie powinniśmy ze sobą rozmawiać.
Po drodze zawsze na początku wjeżdżamy do naszych zaprzyjaźnionych samorządów, czyli tak pierwsze to będzie gmina Godziesze, potem gmina Brzeziny. Wchodzimy tam oczywiście do urzędów, też chcemy się przywitać z włodarzami. Potem jesteśmy już w gościnnym Czajkowie. Z Czajkowa, Klonowa i Lututów. Z Lututowa Wieluń i nocleg w Załęczu za Wieluniem. Także po drodze mamy parę samorządów do odwiedzenia, chociażby po to, żeby się przywitać, pokazać się, że jesteśmy. Wszędzie nas bardzo miło i gościnnie witają.
Żebyście bezpiecznie przede wszystkim i owocnie tą pielgrzymkę zrealizowali, bo to już jest 12.
Myślę, że każdy osobiście to musi odebrać. Ja się bardzo cieszę, że w tej pielgrzymce uczestniczę. Zresztą kiedyś chodziłem też pieszo z Kalisza od Józefa na Jasną Górę, także dla mnie to jest takie trochę kontynuacja w takiej łatwiejszej formie rowerowej, ale przemiłe towarzystwo, przesympatyczni ludzie, dlatego tak miło się z nimi tutaj jedzie.
Bardzo się cieszymy, że właśnie taki spontaniczny ruch przetrwał tyle lat, bo myślę, że 12 lat to już jest spora historia i myślę, że to już po prostu się wpisało na stałe do kalendarza i ten ruch właśnie samorządowy od Józefa do Maryi właśnie będzie kontynuowany. Każdy gdzieś tam ma swoje intencje i te służbowe, i te takie ściśle prywatne, więc na pewno jest to czas, 2 dni na pewne przemyślenie, na podziwianie uroków przyrody, no a na końcu na uklęknięcie przed cudownym obrazem, no i właśnie na tą puentę tego naszego wyjazdu.
Niech będzie to błogosławiony czas wewnętrznej odnowy i duchowego odrodzenia. Niech Was błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Pomysłodawcą pielgrzymki był starosta kaliski Krzysztof Nosal. Młodzież szykuje się właśnie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Za sobą mają już teorię. Pozostały ostatnie chwile na wybranie patrona. Sandra Soluk i proboszcz parafii błogosławionej Jolanty w Kostrzynie, ksiądz Mateusz Napierała, sugerują poszukiwania wśród młodych błogosławionych.
Przed nami czas bierzmowań, właściwie bierzmowania już w trakcie. Staramy się, jak możemy, przygotować dzieci. Tu pozwolę sobie na opinię, że robimy to stanowczo zbyt długo i zbyt intensywnie, i zbyt dużo czasu poświęcając na te aspekty techniczne, obowiązkami próbując rozbudzić miłość. Tak to trochę widzę z boku, może ksiądz jakoś to sprostuje, ale załóżmy, że nasze dziecko już przetrwało te 3 lata, że nawet idzie z radością do bierzmowania. Jaką wiedzę ma po tym czasie przygotowań?
Tu od razu na początku zdementuję, bo przygotowanie w naszej diecezji trwa 2 lata, nie 3. Tu jest jakby dowolność też danej parafii. Natomiast same spotkania, zwłaszcza w małych grupach, mają być tymi, które pobudzą tego człowieka do zadawania właśnie różnych pytań, tego, żeby w jakikolwiek sposób skonfrontować siebie i swoje opinie z tym, co tak naprawdę naucza Kościół. Nie to, co mówią w internecie, że Kościół naucza, tylko to, co rzeczywiście jest nauczaniem Kościoła, bo to czasami jest pewna rozbieżność. Ja pierwsze spotkanie robię w obecności rodziców i mówię do rodziców: jeżeli twój syn, córka powie mi na pierwszym spotkaniu, kiedy rodziców nie będzie, że on nie chce, nie jest przekonany i nie chce iść do bierzmowania, to ja będę pierwszy, który powie tym rodzicom, że ma dać dziecku święty spokój. Dlatego, że to oni nie mają tego właśnie traktować jako swoisty obowiązek, tylko oni muszą do tego w jakiś sposób dojrzeć.
Czyli proszę księdza, rozbudzacie świadomość, to bardzo piękne, że nie tworzy ksiądz tego obowiązku. A jak jest z wybieraniem patrona, tego nowego imienia? Czy zastanawiacie się nad tym, czy poświęcacie temu uwagę? Bo wydaje mi się, że to nie jest tak mocno podkreślane, przynajmniej ja tak to pamiętam z przygotowań do bierzmowania, natomiast ten nasz patron może nas przez życie poprowadzić, a w Kościele katolickim jest cały poczet wspaniałych nazwisk, młodych, błogosławionych, czy pretendentów do tego, a to właśnie ci młodzi mogliby porwać serca innych młodych. Mam tutaj na przykład na myśli Clare Badano, Włoszkę. Ona była członkinią ruchu Focolari, której założycielką była także Clara, Chiara Lubich. I oczywiście ona nie była jej żadną patronką, natomiast jest to takie bardzo ładne powiązanie, że mamy Clarę i Clarę, i ta starsza imienniczka była bardzo ważną postacią, była mentorką, więc jak to jest?
Tu zawsze jest zachęta, żeby jednak pozostać przy imieniu sakramentu Chrztu Świętego, dlatego żeby jasno pokazać też, że bierzmowanie i sakrament Chrztu Świętego, one są ze sobą spójne.
Mówi ksiądz, że patron z chrztu, ale to jest coś, co zostało nam nadane, natomiast w tym momencie młody człowiek ma możliwość poszukania sam i zaangażowania
jak
się.
Najbardziej,
więc wydaje mi się, że warto.
Jak najbardziej tak, natomiast jakby to wynika już z pewnej tradycji polskiej, a nie z czegoś, co jest normą w świecie. Tak, czyli właśnie imię to jest coś szczególnego. Jeżeli rodzic nadaje mi imię, on ma z tym imieniem jakieś konkretne wspomnienia. Jest to pewien dar, który ta osoba otrzymała. Coś, z czym się utożsamia. Ale jeżeli się nie utożsamia z różnych względów, to oczywiście bierzmowanie jest też okazją do tego, by poszukać patrona, który będzie mu bliższy.
Przejdźmy do tych młodych błogosławionych albo pretendentów sług Bożych i służebnic Bożych, na przykład właśnie do tej Klary Badano. Dobra patronka?
Tak, bardzo dobra. Zresztą w ogóle bardzo ciekawą rzeczą jest to, że wśród tych świętych i błogosławionych młodych większość z nich, zdecydowana większość, pochodzi z Włoch i tym bardziej jeszcze z tego północnego regionu, czyli regiony alpejskie.
Jeszcze bym dorzuciła do tego Amerykę Południową.
Też jest coś szczególnego w górach, że one przybliżają do Pana Boga. Jakby ten majestat tych gór i to piękno, to gdzieś tak nas napawa taką szczególną otwartością. No i nic dziwnego, że w tym takim pięknym krajobrazie górskim wychowały się takie osoby właśnie, jak tutaj wybraliśmy tą Chiara Luce Badano, czy właśnie Carlo Acutis, czy Pier Giorgio Frassati, ale także mamy tych swoich rodzimych, między innymi Karolina Kuskówna. Jeśli chodzi o tą Chiara Luce Badano, no to też taka osoba, myślę, że szczególna dla młodych ludzi, którzy chcieliby ją rzeczywiście mieć jako taką patronkę. Pisała kiedyś: zrozumiałam, że gdybyśmy byli gotowi na wszystko, ileż znaków Bóg by nam zesłał. Zrozumiałam również, że Bóg często przechodzi obok nas, ale my tego nie dostrzegamy.
Bardzo ciekawe jest to z tymi Włochami. No, góry są jednak jeszcze w innych miejscach świata, a jednak tam taka kumulacja tych młodych błogosławionych, albo po prostu się inspirują sami sobą wzajemnie. Może dlatego, że była jedna osoba, to właśnie są te wzory dla kolejnych młodych. Trudno powiedzieć.
Chiara, która jest to może taką właśnie zagraniczną, byśmy powiedzieli, patronką, to mamy też jej taki odpowiednik polskiej dziewczyny młodej, 16-letniej właśnie Karoliny Kuskówny, która, i tu będzie może ona mniej popularna, dlatego że oddaje życie ze względu na czystość, tak? Czyli właśnie to, że chroni tej czystości, ginie z rąk Moskala, ale właśnie jako taki ten szczególny moment swojego zawierzenia Panu Bogu. I ona też pozostawiła wiele takich cytatów, chociażby ukazanie takiej jej skromności. Nie chcę się stroić, bo by mnie pycha poniosła i nie mogłabym się modlić. Nie? Takie właśnie ukazanie, że to, co ja posiadam, to w jaki sposób mogę się ubrać, to ma być piękne, to ma być też dla drugiej osoby, dla Pana Boga. Ale to nie może mi przysłonić wszystkiego, czyli tego Boga, który do mnie przychodzi.
Ci młodzi błogosławieni wykazują się po prostu tak niezwykłą pokorą i odwagą, że to jest aż szokujące, jakby byli z innego świata. A część z nich żyła tak niedawno, że pamiętają jeszcze my czy nasi rodzice.
Tak, ale nawet tak jak nie tak daleko, bo możemy sami ich pamiętać, ponieważ kolejnym jest chociażby Carlo Acutis, błogosławiony, który żył już w latach nam współczesnych i kiedy ostatnio była jego beatyfikacja, to na beatyfikacji był obecny także i jego brat i rodzice, którzy właśnie tak bardzo podkreślali, że poznali go jako takiego człowieka wielkiej, głębokiej wiary. Tam dodatkowo jest też taki piękny opis, historia, że ci rodzice nie mogli mieć więcej dzieci. I w momencie, kiedy on zmarł z powodu choroby, która się rozwinęła, mama zaszła w ciążę i urodził się kolejny potomek, który też uczestniczył w samej liturgii mszy świętej beatyfikacyjnej.
Tak jak Carlo, Karol to nie problem, Chiara, czyli Klara, to także nie problem. Tak jest kilku takich, na przykład Beninia Cardoso da Silva, Brazylijka, albo Antonietta Meo, których imiona nie tak łatwo przetłumaczyć. Czy w takiej sytuacji też możemy sobie obrać taką osobę za patrona?
Tak, jak najbardziej jest to możliwe. Pozostajemy wtedy przy tych imionach ich narodowości. Ale myślę, że warto gdzieś zawsze też patrzeć, czy może jest możliwość tego przetłumaczenia, bo wtedy też staje nam się to bliższe i co więcej, osoby, które słyszą o tym patronie, też nie przekręcą, nie przeinaczą tego imienia czy nazwiska.
Choć Polska od dawna monarchią nie jest, i tak stanowi część królestwa. Takiego przez wielkie K. Dzisiejsze ewangeliczne przypowieści Jezusa komentuje ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was bardzo serdecznie i oczywiście spotykamy się jak zawsze w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nauczył nas m.in. przepięknej modlitwy Ojcze nasz. I właśnie w tej modlitwie pada m.in. prośba o przyjście Bożego Królestwa. I kiedy wołamy do naszego Ojca, przyjdź Królestwo Twoje, to o co praktycznie prosimy? O nastanie jakiego Królestwa tak bardzo nalegamy? I czy ten obraz owego Królestwa Bożego, który mamy w swoim umyśle, w swoim sercu, jest tożsame z tym obrazem Królestwa, o którym w wielu miejscach właśnie nauczał Jezus Chrystus? Mówi o Królestwie Niebieskim, o Królestwie Bożym również dzisiejsza Ewangelia. Królestwo Niebieskie podobne jest. Zanim jednak przejdziemy do samej treści dzisiejszej Ewangelii, to posłuchajmy, co na ten temat mówią z jednej strony znani bibliści, ale również co mówi na temat Królestwa Niebieskiego katechizm Kościoła katolickiego. Co oznacza termin Królestwo Boże? Najwłaściwsze zdaniem słynnego i znanego biblisty Joachima Gnilki wydaje się wyrażenie panowanie Boga. Oczywiście samo słowo, pojęcie panowanie posiada dzisiaj być może bardzo takie pejoratywne znaczenie, jednak w odniesieniu do Boga zachowuje pierwotną wartość, która jest inna od współczesnego rozumowania. Jezus zaprasza w przypowieściach do wejścia do Królestwa Bożego. Jednocześnie na różne sposoby ukazuje sens i znaczenie owego panowania Boga w ludzkiej duszy, w rodzinie, w społeczności mniejszej lub też większej. Czytamy m.in. w Ewangelii według świętego Mateusza, że Jezus odtąd począł nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Na pewno, kiedy z uwagą czytamy Ewangelię, to widzimy, że temat Królestwa Niebieskiego jest centralnym punktem nauczania Jezusa i będziemy słuchać na jego temat jeszcze kilka razy w Ewangeliach w najbliższym czasie. Temat ten jawi się oczywiście w podwójnej formie: Królestwo Boże, dosłownie Boga, lub Królestwo Niebieskie, dosłownie niebios. I obydwie te formy mają to samo znaczenie, ponieważ Żydzi w czasach Jezusa rzeczownikiem niebiosa określali Boga. Dlaczego Jezus głosił Królestwo Boże? Biblijne słowo królestwo ma znaczenie bardziej dynamiczne niż terytorialne. Oznacza królowanie, panowanie, władzę Boga w świecie, który stworzył, a w szczególności panowanie Boga w mikrokosmosie, czyli w małym świecie człowieku. Dzięki temu panowaniu Bóg urzeczywistniał ideał sprawiedliwego króla. Panowanie to polegało na opiece nad biednymi, słabymi lub też potrzebującymi ludźmi. I to panowanie Boga w sposób szczególny objawiło się w Jezusie Chrystusie jako rzeczywistość żywa, dynamiczna i zbawcza. W osobie Jezusa ujawniło się panowanie Boga wraz ze wszystkimi swoimi zbawczymi mocami. Jeden ze starożytnych pisarzy chrześcijańskich, Orygenes, nazwał Jezusa Królestwem Boga. Sam Jezus jest Królestwem Boga, ponieważ On przyjął wolę Ojca aż do końca. Jego pokarmem było pełnienie woli Ojca. Właśnie w Jezusie Bóg rozciągnął swoją wolę nad całą ludzkością i zniszczył moce złego ducha. Jezus wzywał swoich uczniów, by modlili się o przyjście Królestwa Bożego i angażowali się również na ziemi w sprawy tego Królestwa. I żyjemy w czasach, w których Boża władza nad światem i człowiekiem są zagrożone. Ubolewał nad tym bardzo często święty Jan Paweł II. Mówił, że ludzie zapominają o Bogu i spychają Go na ubocze. W tym momencie możemy sobie postawić bardzo konkretne pytanie. Na ile owo Królestwo Niebieskie jest już obecne w moim życiu, w naszym życiu? Ile moich myśli, pragnień, słów, czynów podobnych jest do pragnień i czynów postaw Jezusa? Nasze życie, nasze serce to poligon walki dwóch miłości. Z jednej strony mamy miłość Boga, która uosabia Jego Królestwo, miłość Boga posuniętą aż do zapomnienia o sobie, a z drugiej strony mamy miłość własną, egoistyczną, posuniętą czasami aż do wygnania Boga z naszego życia. Zapraszam siebie i każdego z nas do niełatwej modlitwy, czyli rachunku sumienia. Zapraszam każdego z nas do wejścia w siebie, do zagłębienia się w swoje myśli, pragnienia i czyny i porównania tego wszystkiego z Jezusem, z Jego Słowem i zdaję sobie sprawę z tego, że możemy odkryć trudną prawdę, że z jednej strony możemy wołać przyjdź Królestwo Twoje, ale bardziej do kogoś z mojej rodziny, nie wiem, sąsiada, tego innego człowieka, ale do mnie to nie tak do końca. ponieważ mam być może ułożone życie według własnego planu. Drodzy radiosłuchacze, może w ten sposób odkryjemy, że bardziej chcemy, żeby ten drugi, inny człowiek nawracał się, zmieniał na lepsze, ponieważ będzie to dla nas bardziej korzystne niż my sami. Dlaczego? Ponieważ nawracanie się nie jest łatwe, ale jeśli odkryjemy tę prawdę, to w ten sposób damy temu nasionku maleńkiemu, do którego jest podobne Królestwo Boże, damy mu szansę wzrastać w naszym życiu. Zapraszam do tego skupienia się na sobie w tej chwili muzycznej przerwy. I po chwili muzycznej przerwy wracamy do zatrzymania się nad rzeczywistością Królestwa Niebieskiego lub też Królestwa Bożego, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. Zobaczmy jeszcze przez chwilę, co na ten temat mówi katechizm Kościoła katolickiego. Królestwo Boże, czytamy w numerze 2816, jest już obecne. Przybliżyło się w Słowie Wcielonym, jest głoszone w całej Ewangelii, przyszło w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Od ostatniej wieczerzy Królestwo Boże przychodzi w Eucharystii. Jest pośród nas. Królestwo przyjdzie w chwale, gdy Chrystus przekaże je swojemu Ojcu. Królestwo Boże może oznaczać samego Chrystusa, tego, którego pragnąc wzywamy każdego dnia i którego przyjście chcemy przyspieszyć swoim oczekiwaniem. Jak jest On naszym zmartwychwstaniem, ponieważ w Nim wszyscy zmartwychwstaniemy, tak może On być również Królestwem Bożym, bo w Nim będziemy królować. Ta dzisiejsza Ewangelia składa się z dwóch bardzo krótkich przypowieści o nasieniu, które samo kiełkuje i wzrasta, i o ziarenku gorczycy. I zobaczmy, że za pośrednictwem tych prostych obrazów zaczerpniętych z wiejskiego świata Jezus przedstawia skuteczność Słowa Bożego i wymagania swego Królestwa. W pierwszej przypowieści nasza uwaga zostaje zwrócona na to, że ziarno rzucone w ziemię samo zapuszcza korzenie i rośnie. Ten, który wsiewa to nasionko, ufa wewnętrznej mocy samego ziarna i żyzności gleby. I w języku ewangelicznym ziarno jest symbolem Słowa Bożego, którego płodność jest przywołana przez tę przypowieść. Bóg nam zawierzył, nieustannie do nas mówi przez swoje też słowo. I możemy być, drodzy radiosłuchacze, pewni, że jeżeli będziemy słuchać tego słowa, to słowo swoją mocą będzie nas przemieniać. Czasami może być to proces bardzo na pierwszy rzut oka niewygodny, ponieważ będzie nas po Bożemu niepokoić. Ale kiedy będziemy tak stanowczo i systematycznie słuchać tego słowa, to ono zakiełkuje, dojrzeje i wyda dobry owoc. Dlaczego? Bo Bóg to też obiecał. Słowo Boże powoduje wzrastanie, daje życie. I zobaczmy, po raz kolejny warto sobie tutaj przypomnieć wagę i rolę Słowa Bożego w naszym życiu. Jak ważne dla każdego z nas jest, byśmy to Słowo mieli pod ręką. Dzisiaj żyjemy w takim czasie, że używając telefonów komórkowych, urządzeń elektronicznych, możemy każdego dnia karmić się chociażby Ewangelią na poszczególny dzień. Od nas tylko zależy, czy poddamy się działaniu Bożego Słowa. Jeżeli z uwagą śledzimy i słuchamy nauczania papieża Franciszka, to on już wielokrotnie przypominał nam o wadze posiadania w kieszeni małego egzemplarza Ewangelii, aby mieć to słowo pod ręką. I zachęca nas papież Franciszek, abyśmy Ewangelię traktowali jak telefon komórkowy, czyli abyśmy nie wychodzili z domu bez posiadania Słowa Bożego w naszej kieszeni. Co by się z nami stało, gdybyśmy przynajmniej tak często jak SMS albo inne wiadomości elektroniczne, tak często czytali Ewangelię na poszczególny dzień? Wówczas temu Słowu wystarczy zadać dwa pytania. Co do mnie mówisz i do czego mnie zapraszasz, abym albo coś robił, albo abym czegoś zaprzestał. Wystarczy poświęcić chwilę, a Bóg na pewno do nas przemówi. Dlaczego? Bo jest Bogiem rozmowy, jest Bogiem dialogu. Tylko jeszcze raz, czy dam szansę temu słowu? A druga przypowieść dzisiejszej Ewangelii wykorzystuje obraz ziarenka gorczycy. I pomimo, że jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, jest pełne życia i wyrasta, staje się większe od innych jarzyn w ogrodzie. Właśnie tak jest Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie. Rzeczywistość po ludzku niewielka i pozornie niestała, ale aby do niego należeć, trzeba być ubogimi w sercu, nie pokładać ufności we własnych możliwościach, ale w mocy Bożej miłości właśnie postępować tak, aby nie być ważnymi w oczach tego świata, ale cennymi w oczach Boga, który, szczególnie wiemy o tym, miłuje ludzi prostych i pokornych. I kiedy tak żyjemy, to poprzez nas wchodzi moc Chrystusa i przemienia to, co małe i skromne, właśnie w tę rzeczywistość, która porusza całe masy świata i historii. Zobaczmy chociażby przykład świętego Jana Pawła II, czy też świętej Matki Teresy z Kalkuty. Tak? Poprzez nich jakże mocno objawiła się moc Bożego Królestwa. Życzę sobie i wam, aby ten najbliższy tydzień był takim momentem, kiedy Królestwo Boże będzie przez nas przemawiać. I jeszcze jedna rzecz, drodzy radiosłuchacze, tym dzisiejszym spotkaniem rozstaję się z wami na pewien czas. Dziękuję wam za życzliwość, za sympatię, za bardzo miłe maile, za twórcze uwagi czasami. I życzę wam przepięknego czasu wakacji. Będę was pamiętać w modlitwie, o którą również bardzo serdecznie was proszę. Pozostańcie z Panem Bogiem.
Jak państwo słyszeli, na jakiś czas znika z naszej anteny ksiądz Maciej Sarbinowski. Zostaną jednak ewangeliczne komentarze w wykonaniu pewnego dominikańsko-salezjańskiego duetu. Ale o tym za tydzień. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.